Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przede mną też trudne zadanie, trudne wersety. I chociaż wydawać by się mogło, że pytania, które Wam zadałem wczoraj i dzisiaj rano, jaką rolą jestem, to stosunkowo proste pytanie. Przy odrobinie samokrytycyzmu, przy odrobinie takiej uczciwości, znaczy stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie. Oczywiście to pytanie zadawałem w kontekście podobieństwa o czworakiej roli z Ewangelii Mateusza. I myślę, że przynajmniej większość z nas zna tą przypowieść. Przynajmniej większość ma jakie takie pojęcie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale czy na pewno, w dużym uproszczeniu, przyjmujemy, że to my jesteśmy taką czy inną glebą, taką czy inną rolą, którą siane jest Boże Słowo. I albo wyda ono swój owoc, albo nie wyda. Albo wyda owoc wielokrotny, albo uschnie, zmarnieje i nic z tego zasiewu nie będzie. Tymczasem, moi drodzy, sytuacja jest o wiele trudniejsza i wymaga znacznie większej uwagi, znacznie większego skupienia. Nie możesz stać w miejscu, że tylko albo wydam owoc, albo nie wydam. To trudno. Jedni wydadzą nawet stukrotny, inni 30-krotny, jeszcze inni może tam kilkukrotny zaledwie, a jeszcze inni w ogóle żadnego. No nie każdemu się to uda, nie każdy to potrafi. Tymczasem, kiedy czytamy przypowieść o czworakiej roli i czytamy też następną z kolei w tej Ewangelii przypowieść o pszenicy i konkolu, to musimy zobaczyć, że my nie jesteśmy nie tylko rolą, ale i, a może przede wszystkim, nasieniem, które Bóg zasiewa na tej ziemi. Bóg zasiewa w tobie swoje słowo i ty stajesz się nasieniem, które On sadzi na tej ziemi, które owocuje zależnie od tego, jakim nasieniem się stało. A więc jaką rolą jesteś, jakie warunki zapewniłeś dla rozwoju tego Bożego Słowa, dobrego przecież Słowa, i jakim nasieniem stałeś się dla tego świata, które Bóg może potem zasadzić. Bardzo wyraźnie w wyjaśnieniu tych podobieństw jest powiedziane, ale posiany, prawda, posiany na gruncie na przykład skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz i tak dalej. A więc to my jesteśmy nasieniem. W wyjaśnieniu przypowieści o konkolu Jezus mówi, rola to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. To synowie królestwa. Złe nasienie to synowie złego. A więc tutaj już nie jest kwestia ilościowo, jaki plon wydam. Czy jakościowo większy, mniejszy, lepszy, gorszy. Jest kwestia, czy staniesz się nasieniem, które Bóg nazywa synem królestwa, czy staniesz się nasieniem, które Bóg nazywa synem złego. I tu jest rozróżnienie między pszenicą a konkolem. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Ale kiedy zadawałem Wam wczoraj i dzisiaj rano to pytanie, jaką rolą jestem, specjalnie dokonałem tego uproszczenia, żeby każdy zaczął gdzieś tak od podstaw, od samego początku. Sam się zastanawiałem, jaki byłem, kim byłem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Słowo Boże. Ja nie mówię, że w tym naszym kraju to Słowo Boże co chwilę słychać, co niedzielę na mszy jest czytane oto Słowo Boże, oto tamto. Tylko tak naprawdę kto tego słucha, kto się tak tym dogłębnie przejmuje. Kiedy po raz pierwszy było mi głoszone Słowo Boże, po prostu skierowane do mnie, mówione prosto do mnie, do mojego życia, do mojego serca, do mojego rozumu. Byłem w totalnym chaosie, byłem w totalnym zamieszaniu. Od razu przypomniał mi się obraz z pierwszej księgi mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, sam początek. A ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność zaś była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Dokładnie taki byłem. Chaos, zamieszanie, pustkowie. Nic nie wiedziałem, ani po co żyję, ani dokąd zmierzam, co będzie ze mną dalej, dlaczego się stało to, co się stało, kto temu jest winien i jak temu zapobiec, jakiego ratunku szukać i gdzie go szukać. Nic kompletnie. I tak jak był chaos na początku na tym całym świecie, na obliczu całej ziemi, i Bóg posłał słowo, zaczęło wszystko się przemieniać. Najpierw stała się światłość. Najpierw można było zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Najpierw można było się dosłownie niemalże przyjrzeć i zastanowić, co z tym zrobić, bo to tak dalej być nie może. To do niczego nie prowadzi. Gdyby na początku nie było tego światła, to ciągle by było takie po omacku, kombinowanie, próbowanie. Ale Bóg poszedł o słowo i rozpoczęła się cudowna przemiana. Wróćmy jednak do naszych przypowieści, o których dzisiaj chcę z wami rozmawiać. 13 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przeleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, a szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały je spieczone, a że nie miały korzenia, uschły, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uczniowie dumali, myśleli nad tym, co usłyszeli. I poprosili Jezusa, by wyjaśnił im, o co w tym wszystkim chodzi. Oni zobaczyli, że to nie jest takie powierzchowne. To nie jest tylko takie, że jednemu się uda, drugiemu się nie uda, że jeden ma szczęście i akurat jest tą dobrą glebą, tą dobrą rolą, inny zdeptany przez życie, prawda, czy zapędzony gdzieś w jakiś kozi róg, w jakieś chaszcze, w jakieś ciernie, ma tego ludzkiego pecha i u niego nic dobrego w życiu nie wyrośnie. Zobaczyli, że jest w tym coś o wiele, wiele więcej. I Jezus wyjaśnia im, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. To nie jest słowo posiane na drogę, to nie jest ziarno posiane na drogę, to jest ten, który jest ziarnem posianym na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, ponadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. To nie jest kwestia wysokości plonu, który wydasz. To jest kwestia, jakim nasieniem się staniesz. W jaki sposób Bóg cię będzie mógł użyć i jaki będzie efekt tego użycia. To jest już poważna sprawa. To nie jest coś biernego, coś automatycznego. To jest coś, co zależy w znacznym stopniu od ciebie. Od twoich wyborów, od twoich decyzji, od umiłowania albo tego świata, albo Bożego Słowa, od pragnienia służenia Bogu, albo służenia sobie, od troski o innych, albo przede wszystkim troski o siebie, o moje ja. A tu już dużo, a to naprawdę dużo mamy do zrobienia. My sami. Kiedy się zastanowimy, choćby właśnie w ten najprostszy sposób, jaką rolą jestem, co się dzieje ze słowem, które Bóg włożył w moje serce. Jakie warunki do rozwoju tego słowa stwarzam i kim ja stanę się dla tego świata, kiedy Bóg zasadzi mnie w jakimś miejscu, bym tam owocował. Bóg buduje swoje królestwo. Zasada synów królestwa, by się rozmnażali, by królestwo rosło. Kim dzisiaj jesteś? Nie mam uprawnień, ani też odwagi, by podzielić was na synów królestwa i synów złego, by rozsądzić, kto dzisiaj nadaje się, by budować królestwo, a kto do czego się absolutnie nie nadaje. To ciągle jest twoja decyzja. To ciągle odbywa się w twoim wnętrzu. I dlatego mówię, że to słowo wcale nie jest takie proste. To nie jest słowo na szkółkę niedzielną. Choć myślę, że dzieci często pojmują o wiele więcej, niż my jesteśmy w stanie pojąć. To też jest przyczyna, dlaczego Jezus mówił w podobieństwach. Uczniowie pytają i mówią, dlaczego mówisz dla nich w podobieństwach? Jezus odpowiada, dlatego w podobieństwach do nich mówię. To jest 13 rozdział od 13 wersetu. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Będziecie słuchać, a nie będziecie słyszeć. Będziecie patrzeć, nie będziecie widzieć. Bo otępiało serce tego ludu. Nic tak nie otępia naszego serca jak grzech. Nic tak jak grzech nie niszczy tej naszej wewnętrznej roli, w której Bóg deponuje swoje słowo, swoje drogocenne, doskonałe słowo. To jest też odpowiedź na pytanie, które wam wczoraj, dziś rano zadawałem. Dlaczego jeden słucha słowa i tak szybkie są jego przemiany? Tak radośnie wzrasta i już owocuje. A inny słucha tego samego, doskonałego przecież słowa i nic się nie zmienia w jego życiu. Jego serce ciągle jest otępiałe, jego uszy ciągle zatkane, jego oczy zaślepione. To przecież to samo słowo, które ma moc. Bóg nie rzuca tym słowem na zasadzie jakiegoś gradu prosto z nieba, które gdzieś tam zawsze dotrze swoją siłą, swoją mocą. Bóg swoje drogocenne słowo deponuje w tobie, a ty decydujesz, co z nim zrobisz, co ukochasz bardziej. Jego słowo, jego oczekiwania, jego marzenia, jego przykazania. Czy bardziej miłujesz ten świat? Czy bardziej miłujesz swoje własne pomysły? Kim to ja chciałbym w tym życiu być? Co chciałbym w tym życiu robić? Nie będę tu już rozważał tych czterech kolejnych przypadków, bo omawialiśmy to wielokrotnie i myślę, że tak jak już mówiłem na początku, dla wszystkich, prawie dla wszystkich jest, ta przypowieść jest bardzo dobrze znana. Jeżeli nie rozumiesz, jeżeli masz kłopoty jeszcze ze zrozumieniem, to tu też jest wskazówka od Boga. 19 werset mówi, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w sercu jego. Jeżeli nie rozumiesz, o co to chodzi, jeżeli to dla ciebie jest za trudne, dołóż starań, by zrozumieć. Dopytuj się. Pytaj, szukaj. Rozważaj. Nie jesteś tu sam. Tak wielu braci, sióstr masz wokół siebie. Możesz śmiało, nie wstydź się. To nie jest zgromadzenie wszechwiedzących. To nie jest zgromadzenie samych doktorów habilitowanych i profesorów nadzwyczajnych. Pastor Jurek często wam tutaj czyta. Zobaczcie, kim jesteście. Zobaczcie, kogo Bóg wybrał, by zawstydzić, co to wielkie, mądre na tym świecie. My nie mamy problemu z przyznaniem się do naszej niewiedzy. My mamy gorszy problem. Wstyd nam przyznać się, że Boże Słowo mnie interesuje, że może Boże Słowo mnie intryguje, że zajmuje się w ogóle czymś takim jak Boże Słowo. Kiedy pastorzy stąd wyjdą, kiedy starsi pójdą do swoich zajęć, zaczyna się paplanina, gadanina o głupotach, o byle czym. Gdyby ktoś z was wtedy stanął i słuchajcie, bracia, mam problem z tym wersetem, nie wiem, że ten. To on już w swojej wyobraźni, w swojej projekcji uczuć widzi, że zostanie wyśmiany, wygwizdany, odrzucony, zlekceważony. To nie jest jakiś wyjątkowy mankament tego zgromadzenia. Także często wśród chrześcijan widzimy takie rzeczy. Jeden drugiego się wstydzi zapytać o coś ze Słowa Bożego. Z wielu powodów. Albo pycha, no bo przecież powinienem to wiedzieć, więc co sobie pomyśli o mnie, że nie wiem. Albo po prostu umiłowanie Słowa jest tylko powierzchowne. Ono ogranicza się to tylko do cytowania z pamięci, co po niektórych bardziej lub mniej mi pasujących wersetów. A tak naprawdę z tym słowem nie chodzę na co dzień, nie żyję. Ja wiem, o czym mówię. Nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto jest chętny zawsze z Tobą porozmawiać o Bożym Słowie. Pamiętam, jak moja córka studiowała na UJ-cie kulturoznawstwo. Wcześniej ten wydział się nazywał religioznawstwo. Tam profesor mówił, jeżeli chcesz z kimś porozmawiać o Bożym Słowie, o Biblii, jedź na weekend do Wisły. Weźmiesz Biblię pod pachę, siądziesz na ławce. Tam zawsze ktoś do ciebie podejdzie. Tam zawsze spotkasz kogoś, kto idzie z Biblią pod pachą. Jest gotów porozmawiać, podyskutować. Nie mówił niestety, idź w niedzielę do kościoła, to tam spotkasz miłośników słowa. Jedź na weekend do Wisły. Nie zawiedziesz się. Tam córka przyjęła taką wiadomość, że wiesz na to, że jest taka miejscowość, gdzie można pojechać z Biblią. O tej miejscowości pastor Hedzik nam opowiadał. Hedzik przecież nie jest jakimś wiekowym starcem. Pamięta dobrze, że wychodząc z domu nie zamykało się drzwi, ale zostawiało się na stole dzbanek mleka i bochen chleba. No bo jakby ktoś przyszedł głodny, a nie zostanie nikogo, to jakby on się czuł, gdyby nikt go nie powita, nikt go nie nakarmi. To było obowiązkowe, zostawić otwarte drzwi, bo wychodzę z domu. Mogłeś się zamykać, jak byłeś w domu. Wtedy ktoś zapuka, to otworzysz. Ale jak wychodzisz? Dzbanek mleka, bochen chleba na stół, mogę iść. Jest taka miejscowość. Znowu się trochę rozmarzyłem. Ale wracając do naszego tematu, to naprawdę od Ciebie, ode mnie zależy, jakim nasieniem w ręku Pana się stanę. Przypowieść o pszenicy i konkolu również jest znana. A też bardzo często jest właśnie tak powierzchownie bardzo traktowana. Bo to, ja tu jestem, prawda, tu ta pszenica, to dobre, a te, prawda, to od diabła, to złe, to tamto zostanie wybrane, wyrzucone i tak dalej. Ciekawe, że ci sami, którzy tak powierzchownie traktują tą przypowieść, jednocześnie mówią, piekła nie ma. Nie, Bóg jest zbyt dobry, żeby piekło było. Przeczytajmy sobie tą przepowiedź, a potem jeszcze Chrystusowe wyjaśnienie jej znaczenia. 13 rozdział Ewangelii Mateusza od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go z snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Pierwsza myśl, jaka się nasuwa. Ja to ta pszenica. Tamci to. Ten wstrętny konkol. Wyjaśnienie podobieństwa o pszenicy i konkolu znajdujemy w tym samym rozdziale od 36 wersetu do 43. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nawet nie przypuszczałem, że tak często przyjdzie mi się spierać czy dyskutować z ludźmi, którzy mówią, że są chrześcijanami, a jednocześnie z politowaniem kiwają głową, kiedy mówię o piekle, o sądzie. Gdyby teoria piekła wynikała z jakichś ludzkich mądrości, z kwestii interpretacji pewnych biblijnych zapisów, można by się naprawdę spierać i dyskutować, ale kiedy sam Jezus tyle razy mówi o tej ciemności zewnętrznej, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, mówi o piecu i jeziorze ognistym, mówi o tym miejscu, gdzie zostaną wrzucone wszelkie zgorszenia i ci, którzy popełniają nieprawość, to jak mogę mówić, że jestem chrześcijaninem, a nie wierzyć w to, co mój Pan Chrystus mówi? To kim ja jestem? Miejmy odwagę wtedy powiedzieć sobie, w ogóle chrześcijaninem nie jestem. Nie wierzę w to, co mówi Jezus. Ci sami ludzie zresztą bardzo mądrze naukowo i dyskutują na temat Ducha Świętego. Czy w Niego wierzyć, czy w Niego nie wierzyć, czy On jest, czy Go nie ma. Mówią o Dwójcy zamiast o Trójcy i mienią się chrześcijanami. Ja nie chcę obrażać nikogo. To nie jest tylko kwestia uwierzyłem tak, a ja ty uwierzysz tak, a ja wierzę tak i pozwól mi wierzyć tak, jak wierzę. To jest kwestia wiary w to, co mówi Jezus i o czym mówi Jezus. Gdyby Duch Boży nie unosił się nade mną, wtedy, kiedy byłem chaosem, pustkowiem, do dzisiaj bym był taki sam. Nic by się nie zmieniło. To Duchowi Świętemu Kościół zawdzięcza moc, to wpływ. To Duchowi Świętemu zawdzięczamy to, że możemy być tym dobrym nasieniem, sianym na ten świat i możemy wydawać owoc, że możemy być nazwani synami Królestwa i mieć tą gwarancję, że kiedy nadejdzie żniwo, zostaniemy zaniesieni do pańskiego spichlerza. Kiedy tak obficie, tak często taką, no, trzeba powiedzieć, gorliwością. Jest siane Boże Słowo, tak jak tu jest siane, w domu Łazarza, w domu Korneliusza. Musimy sobie zdawać sprawę, że na nas spoczywa odpowiedzialność. Co z tym Słowem zrobię? Jak je przyjmę? Jaką glebą dla jaką rolą dla tego słowa się stanę. List do Efezjan. List do Efezjan. Zaglądniemy do 4 rozdziału. I może spróbujemy wersety. Ten 4 rozdział. Od 25. Nie, chyba gdzieś za daleko sobie powędrowałem. A dobrze. Czwarty rozdział. Od 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, aby, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bóg pokazał mi te wersety, gdy pytałem, co mamy robić, by stać się rolą, glebą właściwą dla Bożego Słowa. Jak mamy się przygotowywać na przyjęcie Słowa? Jak postępować, by to Słowo znalazło w nas warunki do wzrostu, do rozwoju? Byśmy sami mogli się stać tym nasieniem, które Bóg zasadzi na świecie i będzie się cieszył z owoców, jakie przynosimy. Ten krótki fragment pokazuje, jak powinny wyglądać nasze relacje. Ten krótki fragment mówi o szanowaniu siebie nawzajem, o takiej dbałości jeden od drugiego, o szacunku dla siebie nawzajem. 29 werset mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Kiedy będziesz słuchał dobrych słów od brata, kiedy będziesz słuchał, tak jak tutaj Gerard zwrócił uwagę, słów zachęty, napomnienia, ale i zachęty, to masz gwarancję, że to przyniesie błogosławieństwo do twojego życia. To nie, że w sensie ty, prawda, łaskawie komuś usłużysz, potem podasz rękę i coś dobrego dla niego uczynisz. Staniesz się sam błogosławieństwem. Staniesz się nasieniem, które Bóg zasadzi w czyjeś życie. Staniesz się częścią czyjegoś życia. To są trudne rzeczy. To nie jest takie powierzchowne. Biblia nie jest taką prościutką opowieścią. Mogę powiedzieć o bracie, który stał się nasieniem w życiu drugiego brata. Piszę zresztą o nim w mojej książce. Napisałem, stał się częścią jego życia. Chodził za nim, szukał go na pustostanach, na melinach. Wyciągał, zabierał ze sobą w podróż, opowiadał o Bogu. Tam i z powrotem. Stał się częścią jego życia. Został w niego wszczepiony, w niego zasiany. To nie była kwestia, że tamten był glebą ciernistą, skalistą, czy nie nadającą się w ogóle pod uprawę. To była kwestia, jakim nasieniem w Bożych rękach stał się brat, którego Bóg użył, by zasadzić w czyjeś życie. To ty dokonujesz wyboru, czy zasadzicie Chrystus, czy zasadzicie szatan. Czy jesteś synem Boga, czy jesteś synem złego. To ty, przyjmując lub odrzucając Boże Słowo, szanując lub je lekceważąc, kochając lub wręcz szydząc z niego, decydujesz, czyim synem się stajesz, jakim nasieniem sianym na ten świat będziesz. Aniołowie zdumieli się, Panie, przecież zasiałeś dobre ziarno. Skąd tam tyle konkolu? Gdy ludzie spali, przyszedł mój nieprzyjaciel, odpowiedział Jezus, i nasiał. Konkolu. Gdy ludzie spali. Pierwszy Tesaloniczan 5-7. Pierwszy list Tesaloniczan, 5 rozdział od 7 wersetu. A może i nawet wcześniej od 5. Pierwszy Tesaloniczan 5 i następne. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przydziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Nie śpijmy jak inni. Czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Jesteśmy społecznością. Paweł pisze tu do społeczności, których śmiało nazywa synami światłości. I gdy uśniecie, tak jak w tej przypowieści, gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, przyszedł wróg i nasadził dziadostwa. Nie śpijmy jak inni, czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Napominajmy się nawzajem, budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Dalej jest prośba o darzenie uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są przełożonymi waszymi. Nie wypada mi tutaj się dopominać o takie specjalne względy, ale myślę, że warto przeczytać te wersety. Bo to, że ktoś będzie szanował pracę Jurka, pracę starszych, rady tego domu, moją pracę, zaowocuje w waszych życiu dobrymi rzeczami. Kiedy Paweł wzywa Tesaloniczan do takiej dbałości o siebie nawzajem i też o to, by nie spać, by czuwać, by coś złego się nie wydarzyło. Pisze też o czymś takim. Wzywamy, od 14 wersetu czytamy. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Poddaj się Chrystusowi. On ma poważne wymagania. Poprzeczka jest naprawdę wysoko podniesiona. Jego wymagania, oczekiwania to nie jest działanie na zasadzie takiego, a wiecie, no, byle by było, no, grunże jako tako wygląda. No grunże raz w miesiącu to padniesz, to wystarczy i tak dalej. On ma wielkie i trudne oczekiwania, ale on ma też moc, kiedy się poddasz, uczynić to w twoim życiu. List do Efezjan 5:14. Efezjan 5, 5 rozdział i od 14 wersetu będziemy czytać. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swojemu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jeszcze list do Kolosan, 3 rozdział. Od 12 wersetu. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też jesteście powołani. Powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcze. W taki sposób uprawiamy glebę, którą jesteśmy. Tym karmimy się na co dzień, by kiedy Bóg zdeponuje w nas swoje słowo, byśmy się nie okazali wkrótce synami złego. Odchodzą niektórzy stąd i wiemy, że źle się z nimi dzieje. Sami zdecydowali. To nie kwestia odejścia. To jest kwestia tego, jaką glebą dla Bożego Słowa postanowiłem być. Co bardziej kocham, co bardziej szanuję. Kiedy karmimy się Bożym Słowem, pieśniami, hymnami, kiedy o tym rozmawiamy, kiedy o tym dyskutujemy, kiedy tym się dzielimy między sobą, jesteśmy spulchniani do tego, by Boże Słowo znalazło w nas dobrą, a nie jakąś zakwaszoną, zdeptaną. Kiedy wpuścisz na dobrą rolę stado słoni na potańcówkę, to za chwilę ona stanie się kompletnie bezużyteczna. Kiedy pozwolisz, by wlazło tam dziadostwo, nic dobrego z tego nie będzie. Opowiadałem wam nieraz bardzo fajne świadectwo naszego brata, pastora Marka Tomczyńskiego, jak kiedyś w telewizji było coś takiego jak kino nocne. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale lubił czasami sobie w sobotę już wieczorem, rodzina poszła spać, już taki zrelaksowany, pooglądać nocne kino. Po ciężkim tygodniu pracy w ośrodku Nowej Nadziei pracy nigdy nie brakowało. I jednego takiego sobotniego wieczoru, czy nocy, szedł film o 7 samurajach. Oglądał, lubi takie filmy, sam przyznał, że to coś, co gdzieś tam w naszej męskiej duszy gra. Film się skończył, późno, poszedł spożyć spać, rano nabożeństwo. Kościół uroczyście zebrany. Marek staje przed kościołem za kazalnicą, by się modlić, zamyka oczy, podnosi ręce i widzi latające głowy, wilejącą się krew. Przerażony otwiera oczy, kościół patrzy na niego, no, znając jego temperament, to już dawno powinien się modlić, ale on ma przerażenie w oczach. Zamyka oczy i znowu fruwają odcinane głowy, miecze świstają, znowu przerażony. Zorientował się, czym się nakarmił, czym, że tak powiem, nawoził swoją glebę duchową glebę. Boże, przepraszam. Nigdy więcej tego nie zrobię. Nigdy więcej. Jak mogę rozmawiać o Bogu? Jak mogę się modlić? Jak mogę poradzić komuś według Bożego Słowa? Kiedy nakarmiony, nafaszerowany jestem dziadostwem wszelkiego rodzaju. To nie wchodzi do ciebie automatycznie. Wiele rzeczy musimy po prostu starać się unikać, bo jest tego tak wiele, tak wszędzie. I to nie jest kwestia, kochany, do wytłumaczenia się. No, Panie Boziu, Ty wiesz, co na tych billboardach jest. Idę i patrzę. Chcę popatrzeć na chmurki, a tu widzę, prawda, coś całkiem innego niż chmurki i jakieś dolne partie organizmów. No i co ja mam biedak zrobić? No co ja mam biedak z tym zrobić? No. Pamiętaj, Bóg pragnie użyć cię jako swoje ziarno. Zasadzić jako syna królestwa, jako córkę królestwa na ten świat, byś wydał owoce. Jak łatwo stać się konkolem, który zasieje diabeł. On będzie chodził po nocach. On będzie się skradał. Kiedy bracia, siostry wokół posną, zaniedbają, przestaną się przejmować, diabeł przyjdzie i zasadzi konkol. I potem zdumienie. Przecież tu jest złożone słowo. Przecież to jest dobre miejsce. Przecież tu byli sami dobrzy ludzie. Skąd się wzięli tacy? Zaczynają się poważne kłopoty wtedy i nieraz z tymi kłopotami trudno nam sobie poradzić. Dużo łatwiej by mi było głosić to kazanie, gdybym skupił się tylko na takim powierzchownym, prawda, Boże Słowo jako ziarno. My jako ta gleba, bardziej lub mniej sponiewierana przez życie, bardziej lub mniej zdeptana, bardziej lub mniej nadająca się do podzasieb, niestety jeszcze nie nadająca się. Ale to nie jest kwestia jakichś okoliczności, jakichś rzeczy, które niezależnie od nas zaistniały w życiu. To jest kwestia moich i twoich wyborów. Jakim nasieniem w ręku mojego Boga chcę być? Bo On po to nas tutaj ma. Po to nas tu przygotowuje, kształtuje, by budować swoje królestwo. Anioły pytali, Panie, czy nie nasiałeś dobrego ziarna? Dobrze. Bardzo dobrze. Ale przyszedł mój wróg i narobił dziadostwa. Ile często się problemów narobiło. Jak bardzo się kłóci to teraz różnymi humanistycznymi teoriami. No bo przecież każdy człowiek jest z natury dobry. Nieprawda. Nieprawda. Dobry z natury jest ten, który przyjął Boże Słowo. Pozwolił mu wzrastać, pozwolił mu się przemieniać, kształtować, by stać się ziarnem drogocennym, ziarnem, z którego wyjdzie stukrotny plon dla Pana. Kiedy zaczniesz mnożyć wokół siebie grzech, kiedy sam, będąc synem złego, zaczniesz płodzić wokół kolejnych synów złego, wtedy najłatwiej przyjąć jakąś pseudoteorię. Piekła nie ma, Bozia jest dobra. Nie ma się co przejmować. Jest się czym przejmować. Ciężko się przełamać i przyjść do brata, mówić, zobacz, jaki super psalm dzisiaj przeczytałem. Dużo łatwiej przyjść do niego z jakąś głupotą. Słyszałem plotkę o tym, o tamtym, albo świetnego widza, świetny kawał, ktoś mi opowiedział. O, wtedy są ten. A przychodzisz do brata przecież, do kogoś, o kogo powinien się troszczyć i ktoś, kto o ciebie powinien się troszczyć. Mówisz, chodź, porozmawiamy o Bogu. Co przeżywasz z Bogiem? Co rozumiesz? Czego nie rozumiesz? To, kto słucha słowa i go nie rozumie, to nie jest kwestia, że ma genetycznie uszkodzona jakąś tam strefę w mózgu. To jest to, że nie chce pytać. Każdy, kto pyta, znajdzie. Każdy, kto szuka, znajdzie. Każdy, kto pyta, temu odpowiedzą. Zechci. To nie jest tylko kwestia, że inni będą owocowali, a ty najwyżej nie. Abyś się nie okazał synem złego. Abyś się nie okazał, że słowo zasiane w tobie zostało odrzucone, zlekceważone, wyśmiane, wyszedzone. Że Duch Boży został zasmucony. Siedzą, mówią, proszę bardzo, nic mi się nie dzieje. Mówią, że grzesznik jestem, a patrzcie, jak mi się powodzi. Tego wierzącego jakaś tam choroba dorwała, a mnie nic nie rusza. I komu Bóg błogosławi? I kogo Bóg? Kto się tu Bogu podoba? Ale pamiętaj o tych słowach. Kiedy aniołowie chcieli przyjść i zrobić porządek, Bóg powiedział nie. Byście przypadkiem, usuwając konkord, nie usunęli pszenicy, dobrej pszenicy. Zrobicie to, ale na końcu. A jak wielu wtedy będzie zdziwionych, zdumionych. Tu Iwanka oburza się, kiedy niektórzy mówią, ja mam czas, ja to dopiero teraz usłyszałem o Bogu. Ho, 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 inni to dłużej im zeszło. Owszem, masz czas. Tylko jakim nasieniem dzisiaj w ręku Boga jesteś? Kto cię użyje, żeby zasadzić cię na tym świecie? Syn Boży czy szatan? Może by wartało zadbać o to, co się dzieje z Bożym Słowem we mnie, a nie mówię, jak tam wrzucone, to ono sobie tam poleży. Co tam poczeka? Na co? To są twoje decyzje. To są twoje wybory. Bynajmniej nie obojętne i bynajmniej nie mało istotne. 2 dni. Mam nadzieję, że ci, którzy nie udają, ale naprawdę przejmują się tym, co dzieje się w tym domu. 2 dni rozważaliśmy, jaką glebą jestem. A więc zastanów się, co się dzieje z Bożym Słowem zasianym w ciebie. Czy już jesteś nasieniem, które Bóg może użyć i zasiać, umieścić w życiu kogoś innego? Czy jak to często w ponurych żartach mówimy, że już taki dobry, doskonały, że można go do rany przyłożyć, a gangrena murowana, tak? Nie próbuj się usprawiedliwiać, że po moich przeżyciach, po moich doświadczeniach trudno oczekiwać, żebym tak nagle, natychmiast. Bóg zasiał w tobie swoje słowo doskonałe. Bez żadnej wady genetycznej. Bez żadnego uszkodzenia. Od ciebie zależy, co z tego wyrośnie. To ty dajesz warunki do rozwoju. I ty będziesz użyty albo przez Boga, albo przez diabła. Mówiłem, uprzedzałem, że to będzie trudne słowo. Ten piękny dzień chciałbym was zostawić z czymś radośniejszym, z czymś pełnym optymizmu. Ale tak jak nam Gerard o tym powiedział, To nie jest słowo potępiające, to nie jest słowo dołujące. Wielu mówi, no taki, takiego mam pecha. Urodziłem się pod wozem i pod wozem umrę. Inni to ledwo usłyszeli, a już owocują. A ja widok słucham i słucham, słucham. Albo za głupi, albo za głuchy. Co zatwardziło twoje serce? Bo Boża miłość je przemienia z kamiennego w mięsiste. Jeżeli jest ktoś, kto zatwardza ci serce, jeżeli ktoś sprawia, że to serce ziębnie, obojętnieje, to nie Bóg. Komu dajesz dostęp? Z kim i o czym rozmawiasz? W jaki sposób nawozisz, uprawiasz, spulchniasz, użyźniasz glebę, którą jesteś? Masz to w nosie? Tak jak z tymi dotacjami unijnymi. Widzimy całe setki hektarów zarośniętych byle czym. Nie wiem, na czym ta polityka polegała, żeby nie siać chyba nic na tym, a nie, żeby tylko dotacje dostać. Jak często nasze życie chrześcijańskie chcemy tak właśnie spędzić, byleby dostać dotacje od Kościoła. A cała reszta. Mamy się tym przejmować, mamy się o to troszczyć. Ale nie jesteś sam w tej trosce, nie jesteś skazany tylko na siebie, na swój rozum, na swoje zdolności, na swoje możliwości. Jesteś częścią Kościoła. Po co masz braci i siostry wokół? Dajmy się zasadzić w życie innych i owocujmy w ich życiu. Brat, o którym mówiłem, ci może z dumą patrzeć, jak tamten, którego życie został zasadzony. Dzisiaj, prawda, cieszy się piękną żoną i pracą, i mieszkaniem, i tak dalej. Przecież to nie o to chodziło, że Bóg posyła go i mówi, znajdź mu żonę, daj mu mieszkanie i załatw mu pracę. To wtedy będziesz dobrym bratem. Wtedy będziesz dobrym nasieniem zasianym w jego życiu. Stało się całkiem inaczej. I myślę, że ten brat mógłby kiedyś nam więcej opowiedzieć o tym, jak to było. Kiedy przyjął słowo, powiedział temu słowu tak i robił wszystko, by zapewnić mu dobre warunki do rozwoju. Nie ze względu na siebie, nie ze względu na własną wygodę. Od dzisiaj mówi, przyjąłem słowo, to jutro będę piękny, bogaty, jeszcze kudłaty do tego może. Nie śmiejcie się z pastorami. Słowo, które przyjął, sprawiło, że stał się ziarnem, synem królestwa do zasadzenia w tym świecie. To niezwykły Boży plan. Taki plan Bóg ma dla każdego z was. Mam nadzieję, że i ja jestem ziarnem, które Bóg może zasadzić w życiu niejednego spośród was. Że zobaczę plony, aby stukrotne. Z drżeniem i bojaźnią chcę sprawować to, czym i kim jestem w rękach mojego Pana. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Amen.